Zmiana polityczna, do jakiej doszło w wyniku wyborów w październiku 2023 roku, wywołała u znacznej części społeczeństwa potrzebę rozliczenia poprzednich 8 lat. Z zachowaniem proporcji potrzebę tę można porównać do tej po 4 czerwca 1989 roku i ówczesnych zmian politycznych. W 1989 roku i następnych latach chciano zemsty, wyrównania krzywd, sprawiedliwości. Z drugiej strony była decyzja polityczna o tak zwanej grubej kresce, uzasadniona koniecznością zapewnienia sprawnego działania państwa, pojednania między różnymi częściami społeczeństwa. Bez względu na ocenę decyzji o grubej kresce, także tego jak została wykonana, konsekwencje tamtych decyzji ciągnęły się za nami przez 3 dekady. Kolejne ustawy dezubekizacyjne, zamieszanie wokół lustracji. Zamiast patrzeć w przód, kreować plany na najbliższe lata, politycy zajmowali się przeszłością, próbując zaspokoić poczucie niesprawiedliwości wśród wielu wyborców. Dziś jesteśmy w podobnym miejscu. Wielu Polaków i wiele Polek czuje potrzebę naprawienia prawdziwych lub rojonych krzywd i chęć zobaczenia, jak beneficjenci władzy Prawa i Sprawiedliwości ponoszą karę. Jednak moim zdaniem wahadło nie może przechylić się w stronę zbiorowej odpowiedzialności, na przykład w imię absurdalnego postulatu delegalizacji PiS-u. To krok w otchłań drastycznych podziałów społecznych. Ale nie możemy też pozwolić na całkowite zatarcie przestępstw i zapomnienie rzeczy, które niewątpliwie były złe. Bez nich będziemy skazani na kolejne 3 dekady rozliczeń z przeszłością. Oznaki napięcia pomiędzy tymi różnymi sposobami patrzenia na najnowszą historię już dzisiaj widać w debacie publicznej, w której coraz widoczniejsze są głosy o konieczności natychmiastowego rozwiązania kwestii Trybunału Konstytucyjnego albo usunięcia z zawodu wszystkich sędziów, którzy awansowali dzięki wsparciu tzw. neo-KRS. Szczególną, oczyszczającą rolę do odegrania w procesie rozliczeń z przeszłością mają sejmowe komisje śledcze. Ich rolą jest nie tylko doprowadzenie do ukarania winnych, ale też publiczna wiwisekcja konkretnego obszaru życia publicznego. Rolą komisji jest pokazanie, jak było, ustalenie prawdy i obiektywne przedstawienie jej wyborcom. Dziś w Sejmie istnieją już 3 komisje śledcze, do spraw wyborów kopertowych, do spraw afery wizowej i najciekawsza dla mnie, potocznie nazywana Komisją do spraw afery Pegasusa. Lecz komisje, czy te 3 komisje są w stanie przeprowadzić rzetelne postępowanie wyjaśniające? A może to już tylko odwet aktualnej większości politycznej, która podejmuje decyzje w Sejmie i może w dowolny sposób ustalać, co będzie transmitowane z posiedzeń komisji, z jakim obrazem z jej prac pozostaną widzowie. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa stoi w rozkroku. Z jednej strony sformułowała bardzo ciekawe wnioski dowodowe, żądając od rozmaitych instytucji unikalnych dokumentów, na podstawie których będzie można autentycznie zbadać sprawę nielegalnej inwigilacji. Z drugiej strony, uniemożliwienie prac w komisji niewygodnemu kandydatowi ze strony PiS-u, myślał Januszu Cieszyńskim, wezwanie jako pierwszego świadka Jarosława Kaczyńskiego, rodzi moje obawy, że tu nie o prawdę, a o zemstę i o polityczne fajerwerki chodzi. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Witam w podcaście Panoptyką 4.0. W przededniu przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zapraszam do rozmowy z przewodniczącą tej komisji, posłanką Magdaleną Sroką, z którą porozmawiam o tym, jak komisja będzie docierać do prawdy, jakie będą efekty jej prac i ile z nich będzie tajne.
To jest Panoptykon 4.0.
Jeśli cenisz ten podcast i inne działania Fundacji Panoptykon, pamiętaj o nas wypełniając PIT. Numer KRS znajdziesz na stronie panoptykon.org.
To jest Panoptykon 4.0.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
Może zacznę od takiego najbardziej ogólnego, chociaż niezwykle ważnego pytania. Jak Pani definiuje cel pracy komisji? To znaczy, do czego mają Pani zdaniem doprowadzić jej pracę?
Przede wszystkim na pokazaniu, w jaki sposób państwo za czasów PiS-u wykorzystywało instytucje państwa. W tym przypadku mówimy o temacie bardzo wrażliwym, ponieważ wykorzystano w tej sprawie służby specjalne, służby mundurowe. Po to, żeby i właśnie tutaj komisja, mam nadzieję, że w sposób rzetelny i merytoryczny, ja tak do niej podchodzę, wyjaśni wszelkie okoliczności, które towarzyszyły temu zjawiskowi. To jest naprawdę sprawa wyjątkowo poważna, bo poza wyjaśnieniem i przedstawieniem obrazu, w jaki sposób PiS ręcznie sterując wykorzystywało służby, równocześnie nie uderzyć w polskie służby, ponieważ one powinny dysponować najnowocześniejszymi możliwościami do walki z przestępczością. I to jest również główny zarzut w stosunku do PiS-u, który nie przygotował systemu prawnego do tego, żeby wykorzystywać takie narzędzie, jakim był Pegasus. I dzisiaj opieramy się jedynie o doniesienia medialne. Mam nadzieję, że prace komisji pozwolą nam wszystkim spojrzeć na to zdecydowanie szerzej, ale wskazać również konkretnych winnych danych naruszeń, bo komisja będzie badała wiele wątków, począwszy od decyzji przez zakup, używanie w stosunku do osób, które działały w polskiej polityce, działają do tej pory i po stronie opozycji, ale także wszystko wskazuje na to również z szeregów rządzących, ale również przekazywanie informacji niejawnych do mediów wówczas publicznych. No, to wątki, które trzeba wyjaśnić i w tych poszczególnych wątkach również należy wskazać winnych. To na pewno będzie cel komisji, ale także chciałabym, mimo że uchwała, która powołała komisję śledczą, wprost tego nie wskazuje, chciałabym, żeby komisja również nakreśliła zmiany w polskim systemie prawnym, które w przyszłości uchronią nas przed nadużyciami ze strony władzy w stosunku właśnie i w przypadku wykorzystywania kontroli operacyjnej.
Pani posłanko, ja chciałam dopytać jeszcze, bo komisja tak potocznie jest nazywana Komisją do Spraw Pegasusa, no bo w uchwale powołującą komisję Pegasus jest przytoczony jako przykład narzędzia, które może być było wykorzystywane i którego wykorzystywanie należy sprawdzić. Natomiast uchwała jest też tak napisana, że w zasadzie wszystkie działania operacyjne prowadzone w latach 2007-2015 mogą być przedmiotem kontroli ze strony waszej komisji. I to jest z jednej strony zaleta, z drugiej strony moim zdaniem trochę pułapka, no bo w skali roku prowadzone jest około 10 tysięcy kontroli operacyjnych, już nie wspominając o innych czynnościach. Mamy doniesienia o różnych innych narzędziach niż Pegasus. Mamy kontrowersyjne uprawnienia, na przykład Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące inwigilacji cudzoziemców bez konieczności pozyskiwania zgody sądu. I to jest tak naprawdę moje pytanie dotyczące tego, w jaki sposób będziecie tak przedmiotowo sobie zakreślać rzeczy, które was interesują, które będziecie badać, a które no, pozostaną poza zakresem badania komisji.
Podczas pierwszego merytorycznego posiedzenia komisji złożyliśmy bardzo obszerne wnioski dowodowe. Wnioski, które, tak jak pan słusznie zauważył, nie ograniczają się jedynie do systemu Pegasus, ale również działających podobnie. Mamy doniesienia medialne ostatnich dni, które wskazują na to, że prokuratura krajowa zakupiła system Hermes do właśnie analizy, czy on jedynie był systemem, który mógł być wykorzystywany w ten sposób, czy jednak miał szersze uprawnienia. Oczywiście my po tym, jak otrzymamy odpowiedzi na wnioski dowodowe, które już zaczynają spływać do komisji, po analizie tego materiału będziemy podejmować decyzje, które wątki wymagają przedstawienia i upublicznienia, bo pamiętajmy o tym, tak jak mówiłam na wstępie, ta komisja będzie pracowała na wyjątkowo wrażliwym materiale. Proszę zauważyć, że nigdy dotąd w Polsce nie rozmawialiśmy o narzędziach wykorzystywanych do pracy operacyjnej, do kontroli operacyjnej. Nie toczyła się nigdy dyskusja. To jest taki moment, który jest już swoistego rodzaju zarzutem w stosunku do PiS-u, który no, mam wrażenie, że myślał, że Pegasus nie ujrzy światła dziennego nigdy, że wykorzystywanie tego systemu nigdy nie będzie przedmiotem debaty, dlatego w mojej ocenie na tym etapie popełnił bardzo wiele błędów, które chciałabym, żeby właśnie komisja pokazała, tak żebyśmy nie mieli, nikt nie miał wątpliwości, że kontrola operacyjna w Polsce właśnie realizowana przy użyciu takiego narzędzia, jakim był Pegasus, była po prostu stosowana w sposób nielegalny. Wykraczała poza przepisy, które mówią o kontroli operacyjnej, chociażby w miejscu, w którym mówi o 3 miesiącach z możliwością przedłużenia tej kontroli operacyjnej. Wiemy o tym, że system zaciągał informacje wstecz gromadzone na telefonach komórkowych. Także no, to wszystko jest przed nami. Natomiast ja bym chciała, żeby praca komisji opierała się jednak o merytorykę i właśnie dlatego na tym etapie nie odpowiem panu, czy zajmiemy się innymi narzędziami, które były wykorzystywane przez polskie służby, ponieważ tej informacji jeszcze nie mam w postaci dokumentów czy wniosków dowodowych, które mają do nas spłynąć.
Bardzo szanuję taką odpowiedź opartą na takim założeniu, że to jeszcze zależy od tego, czego się państwo dowiecie. No bo też jak wspomniałem na wstępie, wnioski dowodowe, jakie państwo sformułowaliście w tym pierwszym posiedzeniu merytorycznym, były no, imponujące. O ile mamy nadzieję i albo może pewność, że wszystkie te dokumenty, o jakie państwo wnioskowali, dostaniecie. Bo żeby wyjaśnić, może dać kontekst słuchaczom, bo nie wszyscy słuchają posiedzeń komisji, chociaż zapraszam, zachęcam. Komisja zawnioskowała, już tak mówiąc obrazowo, do wszystkich instytucji po kolei, które mają pewien związek z prowadzeniem kontroli operacyjnej, podsłuchów, mówiąc kolokwialnie, czy może Pegasusa, czyli do służb specjalnych, do prokuratury i potem do sądu, z żądaniem udostępnienia wniosków o zastosowanie tej kontroli operacyjnej, uzasadnieniem, potem na przykład informacjami na temat tego, co się z materiałami w ten sposób uzyskanymi wydarzyło. Tak jak powiedziałem, to jest coś, na podstawie czego moim zdaniem można zbudować bardzo, bardzo szeroki obraz i bardzo taki pogłębiony, który pozwoliłby pewnie ocenić, czy dochodziło tam do nieprawidłowości. Ale też komisja, co wzbudziło pewne zaskoczenie po mojej stronie, zawnioskowała do Fundacji Panoptykon o udostępnienie informacji na temat skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która dotyczy inwigilacji. To już, ponieważ do komisji jeszcze to pismo nie dotarło, to już nie będę zdradzał, co tam w nim jest, ale deklaruję, że dzisiaj je wysłaliśmy, więc na ręce Wysokiej Komisji będzie ono za kilka dni pewnie dostępne. Natomiast chciałem spytać, czy te odpowiedzi już inne już napływają, czy już można coś na ich temat powiedzieć?
Bardzo dziękuję, że udało się sporządzić odpowiedź i dzisiaj zostanie ona tak przesłana do komisji. Tak jak pan zauważył, te wnioski były wyjątkowo szerokie, bo my i zaznaczę tutaj w tym miejscu, że to nie są ostateczne, bo w momencie, kiedy będziemy otrzymywali odpowiedzi, a dany wątek będzie wymagał pogłębienia, to również będziemy te instytucje dopytywali. Natomiast dzisiaj pan mówi o tym, że Panoptykon będzie przesyłał do nas odpowiedź. Nie wszystkie niestety odpowiedzi jeszcze dotarły. Pewnie ze względu na obszerność tych wniosków. Natomiast tak jak panu powiedziałam, chciałabym opierać się na dokumentach. Pierwszy świadek wezwany, no, wszyscy mamy również świadomość tego, że nie będzie widniał podpis Jarosława Kaczyńskiego na żadnym z dokumencie, dlatego zaczęliśmy od szefa największej partii, która wówczas rządziła i to za jej czasów zakupiony został system. Także tak jak panu powiedziałam, naprawdę musimy się opierać merytorycznie i to zrobimy, tak żebyśmy nie mieli wątpliwości co do tych kwestii, ale wnioski będą jeszcze rozszerzane na każdym etapie tak naprawdę naszej pracy.
To, że będą rozszerzane, to pewnie to taka metoda dochodzenia po nitce do kłębka i pewnie pani też ze swoim doświadczeniem jako policjantki wie, że to jest słuszna metoda. Natomiast no, muszę powiedzieć, że z mojej perspektywy wezwanie jako pierwszego świadka pana prezesa Kaczyńskiego budzi pewne zdziwienie, co najmniej. No bo wyobrażałem sobie, że to będzie tak, że najpierw dostaniecie odpowiedzi na te wasze pytania po to, żeby potem wzywając konkretnych świadków móc konfrontować to, co oni mówią z uzyskanymi odpowiedziami, tymi pisemnymi z instytucji publicznych. Dzięki temu te słowa, które będą upadały na posiedzeniach komisji, mogłyby być na bieżąco w jakiś sposób weryfikowane. W innym wypadku obawiam się, że dostaniemy jako opinia publiczna bardziej zderzenie dwóch deklaracji, dwóch opinii, którego nie będzie można w żaden sposób weryfikować.
No oczywiście ja rozumiem zdziwienie pewnie, jak prowadziłabym śledztwo jeszcze pracując w policji, to nie rozpoczynałabym od Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast tutaj prowadzimy czynności w komisji trochę w oparciu również o to, co w przestrzeni publicznej zostało wypowiedziane i w jaki sposób dowiedzieliśmy się o tym, a proszę zauważyć, że tak naprawdę moment, kiedy opinia publiczna dowiedziała się o Pegasusie, to prawie 2 lata po tym, jak ten Pegasus został zakupiony. I Jarosław Kaczyński, no wiemy to i to nie będzie żadne zaskoczenie, jeżeli powiem, jego podpis na żadnym dokumencie nie będzie widniał, ponieważ w latach 2015-2019 nie pełnił żadnej funkcji w rządzie. Także wiemy o tym już na tym etapie i myślę, że nie ma co się spodziewać, że w jakiejkolwiek odpowiedzi na wnioski dowodowe będą jakiekolwiek wzmianki o prezesie Kaczyńskim. Natomiast on jako pierwszy jednak z polityków potwierdził zakup tego systemu. Oczywiście po serii różnych wypowiedzi wcześniejszych, ale jednak to on jako pierwszy powiedział tak, Polska zakupiła ten system, także wiedza, którą posiadał, musiał opanować po przekazaniu albo po podjęciu decyzji o zakupie. To wszystko wyjaśnimy i oczywiście rozumiem zdziwienie, natomiast proszę nie sugerować się tym, że będzie to komisja, która oprze się jedynie o polityczne grzanie tematu, czy właśnie chęć jakiejkolwiek zemsty, tylko komisja wskaże konkretne osoby odpowiedzialne, którym będzie można postawić w przyszłości, mam nadzieję, zarzuty i które skończą się sprawami w sądzie, ponieważ doszło do przekroczenia uprawnień, doszło do złamania wielu przepisów norm prawnych, no ale prezes Kaczyński odpowie za to jedynie politycznie.
Słuchacze podcastu Panoptykon 4.0 jakby dobrze znają też opinię, jaką fundacja przedstawiamy, jeżeli chodzi o Pegasusa i tutaj co do jego nielegalności i tego, że stosowanie Pegasusa było przekroczeniem uprawnień, nikt tutaj nie może mieć wątpliwości. Tutaj się w pełni zgadzam i też kibicuję temu, żeby komisja ustaliła faktycznie osoby odpowiedzialne od zakupu poprzez używanie aż na wyciekanie informacji, które w ten sposób były pozyskiwane, na przykład do TVP, to co pani wspomniała na samym początku, ale chciałam spytać w kontekście świadków, no bo tutaj mamy świadka o wadze politycznej, niewątpliwie, natomiast na liście świadków nie ma dotychczas świadków, którzy mogliby być ludźmi związanymi wprost ze służbami. Czy chcę spytać o to, czy jako komisja macie państwo nadzieję, szansę, jakąś perspektywę na to, żeby uzyskać zeznania od osób, które na przykład były bezpośrednio zaangażowane w stosowanie Pegasusa, jakichś funkcjonariuszy średniego szczebla, którzy wykonywali polecenia?
Tak jak wspomniałam, lista świadków, tak samo jak w przypadku wniosków dowodowych z dokumentów, nie jest zamknięta. I na poszczególnych etapach lista świadków będzie uzupełniana i będą wyznaczane terminy przesłuchań. Natomiast ówczesny szef CBA znajduje się już na tej liście świadków, pan Bejda. Także, ale moment wyznaczenia terminu przesłuchania właśnie będzie uzależniony od tego, jak szybko będą spływać do nas informacje. I oczywiście, jeżeli na przykład mówimy o kwestii zakupu, to tutaj wiemy o tym już, bo komisja senacka zakończyła swoją pracę. Ja nie chciałabym też w dużej mierze powtarzać prac, które odbyły się już przed Senacką Komisją. Natomiast wątek zakupu jest tym elementem, który bardzo jasno wskazuje na złamanie ustawy o CBA. I mam tutaj na myśli finansowanie CBA, które może być finansowane jedynie z budżetu państwa. Tutaj wiemy, że mieliśmy do czynienia z okolicznością, gdzie środki z Funduszu Sprawiedliwości, z funduszu, który miał pomagać pokrzywdzonym przestępstwami, trafił do CBA. To jest niezgodne z ustawą, którą sam PiS przygotował, dotyczącą Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale także złamaniem dyscypliny finansów publicznych. I tutaj pan ówczesny wiceminister finansów, pan Patkowski, w mojej ocenie przekroczył swoje uprawnienia albo nie dopełnił na pewno obowiązków, jeżeli chodzi o konsekwencje w stosunku do tych decyzji. I to właśnie mając narzędzia już w postaci wzywania świadków, którzy nie mogą odmówić przybycia na przesłuchanie, ułatwi nam pracę w odróżnieniu od komisji senackiej. Także tych wątków po kolei będzie dużo i listy do tego osób, które będą wzywane na przesłuchania, będą również uzupełniane. Co do funkcjonariuszy, którzy średniego szczebla, którzy również uczestniczyli w tych decyzjach, oczywiście oni się również pojawią. Mamy sprawę Krzysztofa Brejzy, który przez ostatnie lata prowadził taką prawdziwą walkę o to, żeby prawda ujrzała światło dzienne. I muszę powiedzieć, że na podstawie tej sprawy widzimy też mechanizm, który funkcjonował, który mógł funkcjonować również przy okazji innych postępowań. Pewnie ta sprawa Krzysztofa Brejzy będzie takim przykładem, który najlepiej zobrazuje nam, jak politycznie wykorzystywano w tym przypadku system Pegasus do inwigilowania opozycji.
Skoro pani przywołała pana posła, europosła teraz, Krzysztofa Brejzy, to polecam słuchaczom moją rozmowę właśnie z Krzysztofem i Dorotą Brejzami, w której opowiadali o tej już toczonej od nawet nie miesięcy, tylko lat batalii związanej z tą nielegalną inwigilacją. Natomiast chciałem panią spytać o wątek związany z tajnością. To znaczy o to, ile z prac komisji będzie musiało być utajniane. Bo tak jak mówiłem we wstępie, moim zdaniem ważną rolą komisji, poza tym doprowadzeniem do zebierania dowodów i ostatecznie zmierzaniem w kierunku ukarania osób odpowiedzialnych za nielegalne stosowanie Pegasusa, drugą rolą komisji, jaką ja dostrzegam, jest to, żeby w jakiś sposób zobrazować opinii publicznej patologiczny element, wycinek rzeczywistości politycznej, publicznej z poprzedniej kadencji, ale jednocześnie to się zderza z tym, że część posiedzeń komisji będzie musiało być utajnianych. I właśnie może pani trochę to jakby rozjaśnić, które będą musiały być i czy jako opinia publiczna będziemy mogli poznawać efekty, wszystkie efekty prac, które będziecie państwo prowadzić.
Zrobię wszystko, żeby jak największa część prac komisji była jednak w takiej formule jawnej. Natomiast mam pełną świadomość tego, że już pracując na materiałach niejawnych mogę mieć problem z odtajnieniem tego. Znaczy, ta decyzja oczywiście nie będzie należała do mnie. Już na tym etapie występuję o odtajnienie pewnych dokumentów, tylko ta decyzja zawsze będzie należała do tych, którzy nakładali tą klauzulę, czy bezpośrednich przełożonych. I również przesłuchania, mam nadzieję, że będą mogły odbywać się w większości w formule jednak jawnej, w momencie, kiedy będziemy rozmawiali z politykami, którzy podejmowali decyzje, którzy uczestniczyli w tym procesie zakupu, czy chociażby na etapie jeszcze decyzji. Mam nadzieję, że uda nam się to przeprowadzić w formule jawnej. A ja na każdym możliwym etapie, kiedy uznamy w prezydium komisji, że materiały na tym etapie mogą być odtajnione, będę takie wnioski składała. Natomiast proszę pamiętać, że pracując na tak wrażliwym tematyce, będziemy musieli jednak opierać się również o sugestie ze strony służb i tak jak kontrola operacyjna może być stosowana jeszcze na etapie pracy operacyjno-rozpoznawczej, to już w momencie, kiedy zebrane materiały powodują, że wszczynane jest postępowanie procesowe, czyli postępowanie przygotowawcze, to tutaj te materiały, które trafiają z czynności operacyjnych, uzyskanych czy tych dowodów w wyniku pracy operacyjnej, na etapie postępowania przygotowawczego może być łatwiejszy, żeby to odtajnić. Natomiast ten element pracy operacyjno-rozpoznawczej, konkretnie kontroli operacyjnej, może jednak nie być możliwy do pełnego odtajnienia i ja mam tą świadomość. Natomiast no, chciałabym, żebyśmy wszyscy mogli zobaczyć skalę nadużyć i przekroczeń uprawnień, że tak jak powiedziałam na wstępie, będę próbowała na każdym etapie odtajniać wszystko to, co będzie możliwe do odtajnienia.
Tu są jakby dwa wątki. Jeden to jest, są dokumenty i rozumiem, że głównie pani się teraz w tej wypowiedzi na nich skupiała, mówiąc, że tak, jeżeli coś jest oklauzulowane, no to wtedy, to wtedy państwo jako członkowie komisji będą się mogli z tym zapoznać. Chociaż jeszcze za chwilę do tego wrócę, ale chciałam jeszcze dopytać o kwestię świadków. No bo wyobrażam sobie taką sytuację, w której ktoś, no nie wiem, chociażby wspomniany przez panią były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, po stawieniu się na posiedzeniu komisji deklaruje od razu, że wszystko albo większość rzeczy, którą będzie mówił, będzie miało charakter niejawny. Czy państwo, czy pani jako przewodnicząca ma jakieś narzędzia w takiej sytuacji, żeby zareagować i jakby nie zamknąć posiedzenia komisji wobec sytuacji, w której ktoś będzie tego nadużywał?
Oczywiście to wszystko będzie zależało od strategii przesłuchania danego świadka i jako przewodnicząca komisji będę musiała być przygotowana na to, że taki wniosek padnie i informacja o tym, że w danym momencie świadek chce przekazać informacje niejawne, czy te informacje, o które pytamy, są objęte klauzulą tajności, to będziemy musieli taką komisję zmienić w tryb niejawny i dalsze przesłuchanie będzie musiało odbywać się w trybie niejawnym. Natomiast to nie zmienia faktu, że później protokoły z części, na przykład przesłuchania komisji na zamkniętym posiedzeniu, czyli tym niejawnym, jeżeli w toku naszych prac okaże się, że będzie można dany wątek odtajnić, to również będziemy takie działania podejmować, żeby jednak te informacje również do państwa trafiły. Oczywiście będzie to zależało od wielu okoliczności. Proszę zauważyć, że na przykład już na tym etapie odtajniane są dokumenty dotyczące zakupu. Mieliśmy do tej pory informacje o tym, że pan wiceminister, ówczesny WOŚ, podpisywał się na dokumentach dotyczących zakupu, przelania środków z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To wiedzieliśmy już po raporcie NIK-u, który tą sprawę badał, natomiast dzisiaj już mamy informację, że część dokumentów dotyczących całej tej transakcji będzie odtajniana i tam na przykład z informacji, którą przekazał premier Tusk, wiemy, że widnieje również podpis Zbigniewa Ziobro. Także mówię, na każdym kolejnym etapie część tych dokumentów będzie odtajniana, tak żebyśmy my wszyscy mogli poznać i otwarcie o tym mówić i mieć pełną świadomość tego, w jak wielu miejscach doszło do złamania prawa.
A żeby prace komisji mogły w jakiś sprawny sposób działać, no to rozmawialiśmy teraz o ewentualnym odtajnianiu dokumentów. Uważam, że te, które będzie można, no to będzie to bezcenne, żeby opinia publiczna mogła się z nimi zapoznać, no ale też zdaję sobie sprawę z tego, że mówimy właśnie tak, jak pani podkreśla, o bardzo wrażliwym, newralgicznym dla bezpieczeństwa państwa obszarze, więc na pewno nie wszystko będzie jawne, ale chciałem...
I wchodząc tutaj panu w słowo, proszę, jeszcze, wchodząc w słowo, przepraszam, ale no właśnie mówiąc o kontroli operacyjnej, no to tak naprawdę wszystkie materiały pozyskane z kontroli operacyjnej są objęte klauzulą i rozpowszechnianie ich jest przestępstwem. Ale to odnoszę jedynie do kwestii przekazywania informacji do mediów wtedy, bo z wspomnianej sprawy Krzysztofa Brejzy te materiały trafiały. Wiemy, że w zmienionej formie, po to właśnie, żeby ta nagonka polityczna mogła trwać i się rozkręcać w momencie, kiedy byliśmy tak naprawdę w przededniu wyborów, bo to wracamy do roku 2019.
A to przy okazji tego odtajniania materiałów, ale też publikowania ich, no teraz w debacie publicznej pojawia się takie hasło lista ofiar Pegasusa. Wspomniał o niej nie tylko premier Tusk, ale także minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jak pani podchodzi do możliwości ewentualnego ujawnienia informacji z tej listy?
Ja bardziej bym powiedziała o liście spraw, w której stosowany był Pegasus. A ta, co za tym idzie, no, gdzieś tam tworzy nam się lista takich osób. Natomiast o tyle trudna jest to sprawa, ponieważ większość tych postępowań jednak prowadziła się w oparciu o uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, czyli gdzieś tam albo szukano, tak jak w przypadku na przykład, odnoszę się do Krzysztofa Brejzy, ponieważ o tej sprawie możemy mówić, bo jest tak, tak dużo rzeczy powiedzianych, dlatego odnoszę się do tego przykładu. Na podstawie tak zwanych szytych materiałów i wiele tych spraw, gdzie wykorzystywana była kontrola operacyjna, również no, było oparte o jakieś podejrzenie popełnienia przestępstwa. I teraz w zależności od tego, na jakim etapie są te sprawy, czy te sprawy w ogóle toczą się na etapie postępowania przygotowawczego, czy może już sądowego, no będziemy musieli podejmować decyzję, a może nawet nie my, tylko tutaj odpowiednie instytucje w zależności od etapu, czyli na przykład prokuratura, czy możemy powiedzieć i odtajnić akta tej sprawy. Ułatwiałoby nam sprawę, gdyby te sprawy były już pozamykane, natomiast zakończone. Natomiast w wielu momentach będziemy mieli do czynienia z toczącymi się postępowaniami. I no, dlatego mówię panu, państwu o tym ze względu na to, żeby też mieć świadomość trudności, jeżeli chodzi o prezentowanie listy osób, czy listy spraw, gdzie użyty był Pegasus. Ktoś będzie musiał przeprowadzić weryfikację, czy dana sprawa tyczy się kwestii kryminalnych, czy jest to materiał na tyle szyty, na tyle nieprawdopodobny, wykorzystywany właśnie przeciwko opozycji, innym politykom, działaczom społecznym, adwokatom, prokuratorom, bo przecież słyszymy o tych przypadkach, słyszeliśmy. Ta ocena będzie musiała jednak na pewnym etapie nastąpić. Chciałabym, żebyśmy to my jako komisja mieli tą możliwość, ale obawiam się, że tak nie będzie.
Ja jeszcze dodam, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ujawnienie tej listy jest jakby wielowątkowo skomplikowane, bo pani skupiła się na tym jakby pierwszym, czymś, o czym ja myślę, jako o pierwszym sicie takim. No, no jakby nie można ujawnić informacji, że ktoś względem kogoś była stosowana kontrola operacyjna z użyciem Pegasusa, jeżeli no, postępowanie trwa, dajmy na to. Dokładnie. Natomiast jest jeszcze drugi poziom, o którym myślę, że nawet jeżeli wzięlibyśmy tylko sprawy zamknięte, tylko sprawy, w których jakby nie ma zagrożenia dla dobra prowadzonego postępowania, to jeszcze chyba nie jest wystarczająco dużo, żeby opinia publiczna mogła poznać tożsamość osób, względem których ten Pegasus był używany. Bo jednak ci
szczegóły
ludzie...
Szczegóły sprawy, jeżeli... Tak, ale jeżeli ja chciałem, sprawę, chciałem, postępowanie sądowe.
Ale ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na samych tych ludzi. Bo jeśli oni byli inwigilowani, no dajmy, weźmy jakiś abstrakcyjny przykład, nie, przedsiębiorcy, który załóżmy z politycznych powodów, zupełnie bezpodstawnie, teraz nie ma żadnego postępowania, był przedmiotem inwigilacji, ale przecież on może nie chcieć, żeby teraz opinia publiczna mówiła o tym, że z jakichś powodów on był inwigilowany Pegasusem za poprzedniej kadencji, bo to może być dla niego wtórna wiktymizacja. Więc ten etap, też trzeba jakoś przewidzieć, jakoś go wpisać, bo nie chciałbym chyba, żebyśmy za chwilę poznali listę tych 50 czy 100, nie wiem ile tych nazwisk tam jest, ale to jest bardzo delikatna sprawa moim zdaniem.
I zgadzam się z panem, to nie jest takie proste i też myślę, że warto powiedzieć wszystkim tym, którzy okaże się w przyszłości, że byli pokrzywdzeni w sprawie dotyczącej Pegasusa, tak to ujmijmy szeroko, nikt wbrew woli tym osobom nie będzie ujawniał szczegółów, wokół których system Pegasus był wykorzystywany na danym etapie czynności. I tutaj takie konsultacje i próba rozwiązania tego dzieje się na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, tak żeby jednak nie wylać dziecka z kąpielą, a jeszcze bardziej nie uderzyć w osoby, które już miałyby się jeszcze raz ponownie przechodzić, czy być, tak jak pan to nazwał, wtórnie wiktymizowane.
Chciałem jeszcze wrócić na chwilę, bo pytałem o tą tajność. No, z tym się wiąże jeszcze jedna kwestia, która gdzieś już była w mediach omawiana, ale co powinienem zrobić, jak nie spytać u źródła. Kwestia dostępu państwa jako członków i członkiń komisji oraz doradców, jakich państwo wskazaliście, dostępu do informacji niejawnych. Czy to jest jakiś problem, który może spowolnić pracę komisji, czy w ogóle nie ma o czym mówić?
Oczywiście inne komisje, które działają do spraw wyborów kopertowych, czy tak zwana afery wizowej, ich przewodniczący nie podjęli decyzji o tym, żeby członkowie komisji przeszli dodatkowe sprawdzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dopuszczeniem do informacji ściśle tajnych. Ja to zrobiłam, ponieważ mam pełną świadomość tego, że materiały, na których będziemy pracowali, mogą być oklauzulowane właśnie tym najwyższym stopniem niejawności. Dlatego też wszyscy członkowie komisji, parlamentarzyści są w trakcie weryfikacji, to znaczy na pewno pobrali ankiety bezpieczeństwa, nie wiem czy wszyscy, ale na pewno część już je przekazała, tak żeby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego mogła dokonać sprawdzeń stosownych. Natomiast jeżeli chodzi o doradców stałych komisji, których powołujemy, oni dopiero w ubiegłym tygodniu zostali powołani na doradców stałych i po nawiązaniu stosunku pracy, to też formalnie musi wszystko być w odpowiedniej kolejności, w momencie kiedy nawiązany zostanie stosunek pracy z Biurem Analiz Sejmowych, to wtedy jako przewodnicząca również zwrócę się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o zweryfikowanie i sprawdzenie wszystkich doradców, udzielając im dostępu również do informacji ściśle tajnych. Dlatego na tym etapie jeszcze pracujemy na materiałach my jako członkowie komisji, nie tych najwyżej oklauzulowanych. Na szczęście są to informacje, które mają największa klauzula, to jest tajne, do której my jako posłowie mamy dostęp. I tutaj na tym etapie nie blokuje nam to możliwości swobodnej pracy. Natomiast później może się tak zdarzyć, że przyjdą do naszej komisji również materiały ściśle tajne i wówczas będziemy musieli poczekać na zakończenie postępowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, także ale to nie da się przeskoczyć.
Jeśli ma być zrobione porządnie, to musi potrwać.
Dokładnie. Oczywiście wolę, żeby jednak każdy z członków komisji był zweryfikowany. To jest duża odpowiedzialność praca w tej komisji, ale również właśnie doradcy stali też posiadali odpowiednie sprawdzenia, żeby nikt potem na żadnym etapie nie zarzucił nam, że coś jest nie tak.
Ta decyzja pani przewodniczącej o tym, żeby przeprowadzić te postępowania, ona jest moim zdaniem słuszna, ponieważ trochę jakby zapobiegawczo wybija z ręki jakichś przeciwników państwa działań ten argument, że tutaj nie mogą, że służby nie mogą wam czegoś przekazać, bo to zagrozi bezpieczeństwu. Więc to jest słuszne, chociaż jednocześnie już abstrahując od tej konkretnej sytuacji, widzę w tym pewien paradoks polegający na tym, że państwo kontrolujecie służby, ale najpierw służby muszą skontrolować was. I to no tak. daje, i to
taki
daje
mamy,
pewien...
Takie mamy prawo. Znaczy ja tutaj bym, że tak powiem, nic złego w tym nie widziała, jednak służby, ja mam zaufanie do służb, natomiast wiem, że to zaufanie przez ostatnie lata zostało, delikatnie mówiąc, nadszarpnięte, jak nie wdeptane w ziemię, właśnie przez polityków PiS-u, którzy wykorzystywali polskie służby. Natomiast w tym obszarze akurat myślę, że no, wszystkim zależy nam, żeby dostęp do tych właśnie informacji tak wrażliwych mieli ludzie, którzy mogą mieć do nich dostęp.
Ale to zaufanie, o którym pani powiedziała, to jest świetny punkt wyjścia do pytania, które chciałem zadać. Wspomniała pani na początku, że komisja ma nie tylko ustalać stan faktyczny, ale ma pani taki plan, żeby w raporcie podsumowującym pracę komisji były też rekomendacje. I chciałem panią spytać o to, oczywiście praca jeszcze trwa, wręcz dopiero się zaczyna, ale czy ma pani jakiś zarys pomysłów na to, w jaki sposób, jakie te rekomendacje będą? Oczywiście no tutaj kontekst jest bardzo taki wyraźny, bo chociażby senacka komisja, która zajmowała się Pegasusem w poprzedniej kadencji, ona sformułowała swoje rekomendacje, na przykład proponując wprowadzenie obowiązku informowania osób, które były podmiotem inwigilacji o tym fakcie. Ten sam zresztą postulat został wpisany do umowy koalicyjnej. I chciałam spytać, jak pani, trochę jako przewodnicząca komisji, ale też jako policjantka z wieloletnim doświadczeniem, do tego pomysłu podchodzi?
Już odpowiadam na to pana pytanie, ale muszę jeszcze poruszyć jeden wątek, bo patrzę na zegar, że zbliża nam się nieubłagalnie czas końca naszej rozmowy. Jeszcze jeden wątek, którego nie poruszyliśmy, a uważam, że powinniśmy o tym powiedzieć, to jest kwestia tego, co się działo z tymi danymi, które zostały pozyskane przy pomocy systemu Pegasus i czy one mogły trafiać na serwery do Izraela, bo wiemy, że zakupiono ten system od firmy izraelskiej, pewnie za zgodą rządu Izraela, i to jest potężny zarzut również do rządzących, którzy, jeżeli tak to się potwierdzi, wszystko na to wskazuje, że tak było, no to mogli narazić na utratę bezpieczeństwa nasze państwo, i to jest potężny zarzut, bo dopuszczono do użytkowania system, który nie przeszedł akredytacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I oczywiście też wczytuję się w głos ekspertów i prawników, którzy mówią o tym, że ABW rzeczywiście miało podstawy prawne do tego, żeby akredytować systemy, czy to jedynie systemy teleinformatyczne, czy mówimy jedynie o kwestii pomieszczeń do obrotu informacjami niejawnymi, no to uważam, że jako państwo ówcześnie rządzący absolutnie nie zadbali o te kwestie, ponieważ nie było takiej akredytacji, nie było sprawdzenia. W mojej ocenie jednak artykuł 48 bodajże ustawy o ochronie informacji niejawnych nakładał taki obowiązek, a o tym zapomniano. Także to jeszcze w kwestii tego wątku, którego żeśmy nie poruszyli w całej tej naszej rozmowie, a już teraz wracam do ewentualnie zmian regulacji. To, co pan powiedział, to, co jest wpisane w umowę koalicyjną, czyli informowanie osób, wobec których stosowana była kontrola operacyjna po zakończeniu postępowań, właśnie z uszczegółowieniem, na jakim etapie i czy było to na przykład postępowanie wyłączone z innego większego postępowania, to wszystko trzeba by było określić, ale tak jak najbardziej na pewnym etapie, już po zakończeniu czynności, po zakończeniu sprawy również przed sądem, osoby powinny mieć prawo do tego, żeby chociażby posiadać taką wiedzę, że w takim czasookresie była stosowana w stosunku do nich kontrola operacyjna, no bo jeżeli nie stanęły te osoby przed sądem, to znaczy, że materiał zgromadzony w wyniku pracy służb nie dawał podstaw do postawienia zarzutów, i to ważne, żebyśmy również wiedzieli na przykład w kontekście jakich spraw, postępowań, czy wokół czego byliśmy potraktowani takim systemem. Także to jest jedna kwestia. Poza tym toczy się również dyskusja, czy powinien powstać na przykład osobny sąd, który zająłby się właśnie konkretnie kontrolą operacyjną. Słyszymy zarzuty, że sędziowie podpisywali zgody na kontrolę operacyjną. Natomiast z relacji wielu nie mieli oni świadomości o stosowaniu systemu, który wykraczał poza normy prawne, ale też słyszymy, że oni mogą nie mieć odpowiednich narzędzi czy możliwości zapoznawania się z dokumentacją czy pełnej wiedzy w danym obszarze, żeby takie decyzje podejmować. Dlatego warto by było zastanowić się nad tym, czy nie powinien powstać taki właśnie typowo celowany sąd, który te wszystkie kwestie by rozstrzygał i wtedy miałby i posiadałby głębszą wiedzę właśnie w tej tematyce. To też by było pewnego rodzaju rozwiązanie, które dawałoby i powodowałoby większy nadzór nad tymi czynnościami, które uderzają gdzieś w nasze wolności obywatelskie. No bo jednak w państwie demokratycznym godzimy się również na to, że w pewnych obszarach i w pewnych okolicznościach nasze prawa mogą być ograniczone, ale zawsze to właśnie powinno być nadzorowane i prowadzone w sposób legalny na podstawie przepisów prawa. I tutaj taki sąd miałby możliwość na przykład głębszej weryfikacji już tych czynności, czy zapoznawania się również z materiałami gromadzonymi w wyniku pracy operacyjnej. Także pewnie tych zmian trzeba by było w mojej ocenie przeprowadzić wiele. Nie chciałabym mówić tutaj, jakie wnioski ostatecznie przedstawi komisja, bo to nie zależy jedynie ode mnie.
No tak, jesteście Państwo na początku.
I tak, dopiero rozpoczynamy naszą pracę, ale właśnie korzystając ze swojego doświadczenia, no, wiem, że istnieje szereg możliwości nadużyć w tym obszarze, dlatego warto by było jednak to ograniczyć.
To ja bym chciał jeszcze ostatnie pytanie zadać, bo tak jak przez całą naszą rozmowę rozmawialiśmy o tym, co musi jeszcze komisja zrobić, jakich świadków, jakie dokumenty. No, rysuje się ogrom pracy przed państwem. No, jesteście dopiero na początku. Rozumiem, że końcem pracy komisji będzie raport, który z jednej strony sformułuje te postulaty, a z drugiej strony opisze stan faktyczny. I teraz moje pytanie, czy macie państwo jakikolwiek zarys, czy ma pani jako przewodnicząca komisji plan dotyczący tego, kiedy komisja ma skończyć swoje prace? Bo poza tym ogromem pracy jest jeszcze to, że uchwała powołująca komisję w zasadzie nie stawia przed państwem granic, jeżeli chodzi o narzędzia stosowane przez służby. Moje pytanie ma bardzo precyzyjny kontekst. Przyznam, że obawiam się, że wobec tych wszystkich wyzwań praca komisji będzie trwała tak długo, że no nie wiem, że może trwać, nie wiem, do końca kadencji, co spowoduje z kolei opóźnienie prac legislacyjnych nad tymi zmianami, o którymi mówiliśmy przed chwilą. Jak pani to widzi?
Mam nadzieję, że następna kadencja da nam możliwość zmian legislacyjnych w tym obszarze, no, ale nie. Wie pan, co
to byłoby fatalne.
Powiem w ten sposób. Nieodpowiedzialne by było na tym etapie, żebym mówiła o ramach czasowych prac tej komisji. Natomiast mam pełną świadomość polityczną i takiego oczekiwania społecznego, żebyśmy działali szybko, konkretnie i precyzyjnie. I tak chcę, żeby ta komisja działała, tylko że nie wiem, czy uda się zrobić to szybko. Dlatego nie pokuszę się o podawanie konkretnych terminów. Nie chciałabym, żeby ten temat się rozmył, natomiast żeby podejść do tego naprawdę na serio, a ja zawsze tak podchodzę do wszystkich wyzwań, które sobie stawiam na drodze, żeby jednak precyzyjnie określić normy, które zostały złamane. I wiem, że to może się wydać nudne na pewnych etapach, natomiast pomysłem moim na to jest, żeby komisja na poszczególnych etapach i badaniu poszczególnych wątków, nie czekając na raport końcowy, tworzyła raporty cząstkowe, które dałyby podstawy do tego, żeby już prokuratura zajęła się konkretnymi tematami. I podam przykład, ponieważ no dzisiaj wiemy, że prokuratura już wszczęła śledztwo w ramach Funduszu Sprawiedliwości i środków rozdysponowanych przez Fundusz Sprawiedliwości, ale właśnie wnioski po zamkniętym wątku dotyczącym zakupu już mogłyby stanowić podstawę do wszczęcia postępowania właśnie konkretnie dotyczącego kwestii Pegasusa. I tak na każdym etapie komisji chciałabym, żebyśmy po prostu nie tracili czasu, żeby równocześnie mogły się odbywać postępowania albo rozpoczynać swoje działalność chociaż służby w danym temacie. Także mam nadzieję, że nie rozmyjemy tego tematu, bo on jest za ważny. Natomiast jest na tyle ważny, że nie możemy go potraktować po łebkach.
Zgadzam się z tym, że temat jest tak ważny, że zasługuje na to, żeby go rozsupłać i rozwiązać i osiodłać tego Pegaza. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Miałem przyjemność rozmawiać z panią posłanką Magdaleną Sroką, przewodniczącą Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa.
Bardzo dziękuję.
Ja nazywam się Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0.
Panoptykon 4.0.